Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
Na zegarach 12 minut po godzinie 18. Michał Parześniak, dobry wieczór. Witam słuchaczy Radia Gdańsk i zapraszam na audycję Pomoże Polska Europa. Dzisiaj będziemy rozmawiać o kobietach w nauce. I przedstawię kobiety, które są ze mną w studiu. Profesor Ewa Łojkowska z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, przewodnicząca jury programu Lorelei UNESCO dla kobiet i nauki. Dobry wieczór, witam panią.
Dobry wieczór państwu.
I doktor Alicja Mikołajczyk, laureatka właśnie takiego stypendium, naukowczyni z Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Witam panią.
Dobry wieczór państwu, witam.
Na początek trochę prowokacyjnie. Czy nauka ma płeć i dlaczego wynika z badań, że ta płeć to jest płeć męska? Pani profesor.
Myślę, że miała płeć, bo teraz coraz bardziej się ta płeć nauki zmienia. Coraz więcej kobiet uzyskuje wysokie stanowiska w nauce, no ale jest to proces powolny, bo kobiety są w końcu na uczelniach trochę dłużej niż 100 lat, więc ten proces zdobywania stopni naukowych jednak trwa. Ale myślę, że to się zmienia. To dotyczy tak Polski, jak wielu innych krajów europejskich. I powoli kobiety także sięgają po coraz wyższe stanowiska naukowe, takie stanowiska profesorskie.
To ja wyjaśnię, dlaczego akurat dzisiaj tym tematem się zajmujemy. 11 lutego, czyli właśnie dziś, obchodzimy 10. Międzynarodowy Dzień Kobiet w Nauce. Według danych ONZ-u 33% naukowców na świecie to kobiety, a ustanowiono to święto w celu uznania ważnej roli, jaką odgrywają kobiety i dziewczęta w środowiskach naukowych i technologicznych. To w takim razie popatrzmy na to, jak to wygląda w Polsce i to nie wygląda wcale tak źle. Zmieniło się na przestrzeni lat, ale też dzięki temu poniekąd, no, że żyliśmy za komuny w czasach wpływów sowieckich. Pani profesor, zgadza się?
Myślę, że przede wszystkim dlatego, że kobiety zawsze w Polsce pracowały, że w takich krajach jak Polska jedna pensja nie wystarczała na życie, w związku z tym zawsze kobiety uczestniczyły w utrzymywaniu domu, ale też chyba dlatego, że kobiety w Polsce cechuje też taka dość dużo energii, potrzeba zdobywania nowych wiadomości, nowej wiedzy i myślę, że też zawsze były przykłady w Polsce kobiet, które osiągały wysokie stanowiska naukowe. No, mamy taką czołową kobietę, nie tylko dla Polski, ale
tak
i dla świata.
Marię
Skłodowską-Curie, która zawsze była takim bardzo dobrym przykładem dla kobiet, że jednak można dużo w tej nauce osiągnąć. Oczywiście jest wiele innych kobiet, które osiągnęły też duże sukcesy, no ale to nazwisko zawsze się pierwsze kojarzy. Także ta sytuacja w Polsce nie jest taka zła, tym niemniej, tak jak pan wspomniał, 33% stanowią kobiety w nauce, ale na przykład wśród doktorantek czy pań adiunktek już ten procent jest dużo wyższy, bo to jest około 50%. W przypadku pań z habilitacjami to jest troszeczkę mniej, ale też około 40%. No, gorzej jest oczywiście w przypadku tytułów naukowych, bo tutaj od 20 kilku procent, w zależności od miejsca, od uczelni, stanowią kobiety. Także tutaj na pewno jest jeszcze dużo do zrobienia, ale ja mówię, to wynika też z tej zaszłości czasowej, że kobiety jednak dużo później zaczęły studiować na normalnych warunkach.
To ja jeszcze zacytuję garść danych. Między krajami Unii Europejskiej istnieją znaczne różnice. Na przykład Niemcy zajmują trzecie miejsce od końca z udziałem kobiet w nauce i inżynierii wynoszącym nieco ponad 34%. Gorszy wynik tylko ma Finlandia 32% i Węgry 31%. Najwięcej kobiet w nauce i inżynierii mamy w Danii 53%, na Litwie i w Bułgarii 51%. To teraz zapytam się z perspektywy laureatki stypendium Lorelei UNESCO dla kobiet nauki. Czy te dane się potwierdzają, patrząc się z własnego doświadczenia na studia, na karierę naukową tutaj w Gdańsku?
Zdecydowanie tak. Tak jak tutaj pani profesor wspomniała, u nas ta sytuacja nie wygląda tak najgorzej. Jesteśmy raczej w czołówce, natomiast osobiście obserwuję, że kobiet w nauce jest wciąż mało. Dużo jakby dziewczyn już właśnie na studiach podejmuje się późniejszego przystąpienia do takiej kariery naukowej, realizacji doktoratu, ale z różnych przyczyn niestety wiele z tych doktoratów nie jest zakończonych powodzeniem, ponieważ wciąż nie mamy dostosowanych jakby warunków dla kobiet, które na przykład zachodzą w ciążę, a niestety nie ma się co oszukiwać, taki okres przerwy rocznej czy dwuletniej w nauce jest bardzo dużą przepaścią i bardzo często po prostu ciężko jest wrócić do takiego trybu, bo z jednej strony traktuje się naukowców czy naukowczynie traktują to jako zawód, ale no nie ma co ukrywać, że jest to jakby też pewna droga życiowa i pewien sposób na życie, który odbiega od takiej codziennej pracy i wymaga często nieco większego poświęcenia, nieco większej ilości godzin spędzonych, aby osiągnąć jakby ten sukces i jakby uzyskać tytuł naukowy, a niestety jak tutaj właśnie pani profesor już wspominała, pogodzenie tego często dla kobiet w tak młodym wieku jest trudne, ponieważ stoją przed innymi wyzwaniami właśnie rodzinnymi, czy właśnie finansowymi, co niestety też spowoduje, że są to ograniczenia, które nie umożliwiają jakby wzrostu tej ilości kobiet w nauce.
To spójrzmy się teraz nieco szerzej na Europę i na świat. Jak to wygląda w innych demokracjach europejskich?
To wygląda bardzo różnie, bo wszędzie no, ta równość jest w pewnym stopniu ograniczona, bo jednak rodzić dzieci mogą tylko kobiety. Zajmować się dziećmi po urodzeniu mogą także mężczyźni, ale na przykład jak robiliśmy takie badania w naszym uniwersytecie, to 2% tylko stanowią urlopy rodzicielskie brane przez mężczyzn. I tutaj w ciągu ostatniego czasu mamy duży sukces, 100% wzrosła ta liczba, no ale to,
ale to
jest
cały
100%,
czas jest to
z 2
liczba
do 4, tak, nie przy wielka. Około 60 kobietach będących w tym samym czasie na urlopach. Także to jest ten pierwszy problem. Jak to wygląda w świecie? No bardzo różnie. Są takie kraje, gdzie w ogóle nie ma urlopów macierzyńskich ani rodzicielskich, więc to w ogóle już jest jakby indywidualna decyzja, jak się rozwiąże sprawy po urodzeniu dziecka, albo się kobiety naukowczynie decydują na to, że po prostu dzieci nie mają. Ale są też takie kraje jak Francja, gdzie na przykład można być zatrudnionym na pół etatu, wtedy, kiedy ma się właśnie małe dzieci. I są takie stanowiska jakby ustalone odgórnie już. Bierze się pod uwagę to, że jednak ta kobieta jest bardziej
obciążona. Że to jest naturalne, tak. Mhm.
Także no, są różne problemy, tutaj pani wspomniała. Są też już organizacje, które jakby dodają ten czas, na przykład przy staraniu się o granty. NCN, Narodowe Centrum Nauki, daje dodatkowe 2 lata kobiecie, która urodziła dziecko. No ale to tak, umówmy się, 2 lata to też, znaczy trudno tutaj powiedzieć, jaka granica byłaby dobra, bo całe życie to te dzieci są jednak większym obciążeniem zwykle dla mam niż dla ojców. Oczywiście są różne przypadki, ale ja mówię statystycznie. I też są różne takie działania, które zmierzają do wyrównania tych różnic. Myśmy na uniwersytecie zrobili taką akcję właśnie zachęcania panów do brania urlopów rodzicielskich, ale to też nie jest łatwe, bo te zaszłości kulturowe są takie, jakie są. I no jak wielu szefów i przełożonych jest mocno zdziwionych, jeżeli mężczyzna chciałby pójść na urlop rodzicielski. Już kobiety spisują na straty.
Czyli musimy czekać na zmianę pokolenia?
Myślę, że nie, że to się zmienia, ale też na uczelniach są takie możliwości właśnie, że wtedy, kiedy się jakby zajmuje bardziej opieką nad dziećmi. Można zmienić etat z naukowego na dydaktyczny, więcej swojej energii poświęcić właśnie na wykłady, na prowadzenie zajęć z studentami, a równocześnie będąc na takim etacie dydaktycznym, nie mieć tej presji publikacyjnej i osiągnięć naukowych. No ale to też powoduje to, co pani powiedziała, że jednak wtedy, jeżeli się dedykujemy dydaktyce, no to siłą rzeczy z tymi badaniami zostajemy
tak,
w tyle,
na
a czas leci. My w tym zawodzie jesteśmy w stałym wyścigu właściwie, można powiedzieć. I musimy pracować więcej niż taki normalny 8-godzinny czas pracy. Także to jest bardzo zawsze trudne. Najtrudniejsze dla kobiet. Zawsze jest takie wrażenie, jak się zostaje dłużej w pracy, to że się zabiera czas dziecku czy domowi, a jak się pracuje, jak się coś robi w domu, to myślę, o Boże, ile bym mogła w czasie przeczytać czy zrobić w laboratorium.
Ja dotarłem do takich badań, takich informacji, które mówią o tym, że recenzenci oceniają tę samą pracę naukową lepiej, jeśli jest podpisana przez mężczyznę, a nie kobietę. Prace naukowe kobiet są również rzadziej cytowane, a kobiety rzadziej doceniane nagrodami naukowymi. Czy to prawda?
Tak wynika z tych statystyk, czyli musi coś w tym być. Nie, ale jednak ocenia się liczby prac odrzuconych. Jest dużo mniej kobiet redaktorkami, jest dużo mniej kobiet recenzentkami i po prostu trzeba dążyć do tego, żeby więcej kobiet było, żeby recenzentkami prac naukowych czy w różnych jury właśnie nagród, po to, żeby no jakby bardziej mogły docenić te kobiety. Ciągle tak nie jest. My mamy takie hasło, na przykład w ramach projektu, który realizujemy, europejskiego, takiego projektu Modifying Institution by Developing Gender Equality Plan, czyli zmiany w uniwersytecie dążące do właśnie wprowadzenia planu równości płci. Takie jest hasło No Women, No Panel. Czyli jeżeli nie ma kobiety zaproszonej do jednego z wykładów głównych konferencji, to proponujemy nie uczestniczyć w takiej konferencji. Albo działamy tak, żeby właśnie te kobiety były. Bo jeżeli się położy na to nacisk i poszuka się pani, to naprawdę można znaleźć świetne wykładowczynie. Ale jeżeli się na to nie zwraca uwagi, to jakby odruchowo zaprasza się panów.
Czyli nauka jednak gdzieś tam w naszej podświadomości, tej kulturowych stereotypach jest cały czas mężczyzną. Tak jak pani mówi, to się powoli zmienia. To porozmawiajmy o tych programach. Tutaj z nami w studiu laureatka jednego z takich programów, stypendium programu Lorelei UNESCO dla kobiet nauki. Jak to się stało, że no znalazła pani możliwość udziału w takim konkursie?
Nie ukrywam, że tutaj też dużą rolę odegrała promocja tego programu. Ja też sama uczestniczę w wielu programach, które mają na celu wspieranie młodych dziewczyn, czy też dziewczyn już na takiej bardziej zaawansowanej karierze, czy takim, powiedzmy, jako ambasadorka wielu programów. I program L'Oréal i UNESCO dla kobiet i nauki jest bardzo rozpowszechniony. Tutaj właśnie dużą rolę też odgrywa pani profesor, która jakby no, całym tym przedsięwzięciem zarządza, że tak powiem, i promuje no, całą sobą.
Jestem przewodniczącą jury.
No. Tak, tak, więc tutaj miałam to szczęście, że z racji tego, że no, pani profesor reprezentuje też nasz uniwersytet, to gdzieś jakby ta promocja jest dość szeroko tutaj na naszym uniwersytecie rozpowszechniona. Dzięki temu mogłam po prostu ten program znaleźć i podjąć taką decyzję, aby złożyć swoje podanie w tym konkursie. Natomiast jeżeli chodzi o programy, to jest ich bardzo wiele. Właśnie tak jak wspomniałam tutaj nawet na uczelni mamy taki klub kobiet Fahrenheita, prawda? I tutaj też w ramach tego projektu czy programu, jakkolwiek to nazwiemy, wspieramy też właśnie program Perspektywy Dziewczyny do Nauki i to jest też program, który jest realizowany we współpracy z ministerstwem. Także coraz więcej jest takich inicjatyw, które mają na celu właśnie zachęcanie młodych kobiet, pokazywanie właśnie jak wygląda ta droga i jak można osiągać sukcesy w tym kierunku i że nie zawsze to jest tak, że trzeba się na początku poddać, że próbujemy przełamać te stereotypy, że na przykład nauki ścisłe czy właśnie powiedzmy teraz sztuczna inteligencja to są takie kierunki rozwoju dla mężczyzn, prawda?
No właśnie mówi się, że sztuczna inteligencja jest mężczyzną, bo tak przy badaniach, no, przy jej tworzeniu...
Ale jakby z języka polskiego wynika, że jest kobieta.
Akurat chciałam zaznaczyć, no, że jako laureatka programu L'Oréal UNESCO dla kobiet nauki w głównej mierze właśnie moimi osiągnięciami jest rozwój metod sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w chemii, także...
To się przyda, bo to rzeczywiście okazuje się, że i sztuczna inteligencja tak, będzie odpowiadała no, zgodnie z wytycznymi wprowadzonymi tylko przez jedną płeć, to może być, że tak powiem, droga donikąd. To pani profesor pewnie się ze mną zgodzi, że tutaj powinno być to wyrównane.
Tak, na pewno. Zawsze równowaga jest najważniejsza w każdej dziedzinie.
Do rozmowy o tym, jak i co zrobić, by ta sytuacja, ta liczba, proporcje kobiet w nauce nie tylko w Polsce się zmieniały na lepsze. Wrócimy za chwilę, w tej chwili 26 minut po godzinie 18. Ja przypominam, że moimi gośćmi w audycji są panie profesor Ewa Łojkowska z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, przewodnicząca jury programu Lorelei UNESCO dla kobiet nauki i doktor Alicja Mikołajczyk, laureatka takiego stypendium, naukowczyni z Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Do rozmowy wracamy już po krótkiej przerwie.
Flesz europejski.
Polska nie będzie implementowała paktu migracyjnego w sposób, który będzie oznaczał dodatkową liczbę migrantów w naszym kraju, zapowiedział Donald Tusk. Premier zaznaczył, że Polska jest w sytuacji szczególnej. Z jednej strony pod presją nielegalnej migracji organizowanej przez Rosję i Białoruś, z drugiej przyjęła 2 miliony uchodźców z Ukrainy po wybuchu wojny. Sprawa emigracji w Europie była jednym z tematów Kolegium Unijnych Komisarzy i polskiego rządu w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Rozmowy miały związek z prezydencją, którą Polska sprawuje w Radzie Unii od początku stycznia. Szefowa Komisji Europejskiej zapewnia, nieuzasadnione amerykańskie cła nie pozostaną bez odpowiedzi. W oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych Ursula von der Leyen napisała, że Unia Europejska będzie działać w celu ochrony swoich interesów gospodarczych. To reakcja na decyzję prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa o nałożeniu 25% ceł na import stali oraz aluminium. Cła najbardziej uderzą w Kanadę, Brazylię oraz Unię Europejską. Unia przeznaczy 200 miliardów euro na inwestycje w sztuczną inteligencję. Szefowa Komisji poinformowała o tym w Paryżu na szczycie poświęconym przyszłości tego sektora. Wydarzenie obnażyło różnice między Europą i Stanami Zjednoczonymi w sprawie regulacji sztucznej inteligencji. Ursula von der Leyen przekonywała, że Europa nie przegrywa wyścigu technologicznego ze Stanami oraz z Chinami. Mówiła też o potrzebie stworzenia jednolitych przepisów regulujących branżę AI, co spotkało się z krytyką ze strony USA. Rosjanie znów zaatakowali ukraińską infrastrukturę energetyczną. Rakiety spadły na sektory gazowy oraz elektrownie. W kraju wprowadzono ograniczenia w dostawach prądu. Placówki podstawowej opieki zdrowotnej otrzymają wsparcie z funduszy europejskich. Na Pomorzu 73 przychodnie dostaną łącznie 30 milionów złotych. Monika Kierat, rzeczniczka pomorskiego oddziału NFZ, poinformowała, że dotacje będą przeznaczone na 3 typy inwestycji.
Pierwsze na zakup nowoczesnego sprzętu, drugi na zakup sprzętu w ramach IT, czyli oprogramowania komputerowego, serwisów informacyjnych, jak również na modernizację poprawiającą warunki przychodni do przyjmowania pacjentów, jak i do poprawy pracy personelu.
W całym kraju 1800 placówek otrzyma łącznie 700 milionów złotych. Kolejne dofinansowanie zaplanowano na wrzesień. Kraje bałtyckie uczciły odłączenie od rosyjskiej sieci elektroenergetycznej. W Wilnie odbyła się uroczystość, w której wzięli udział przywódcy tych państw, a także szefowa Komisji Europejskiej. Proces odłączenia od rosyjskiej sieci kosztował ponad 1,5 miliarda euro, z czego większość została sfinansowana przez Unię Europejską. Dzięki temu Litwa, Łotwa i Estonia uzyskały niezależność energetyczną. Thomas Rose zostanie nowym ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce, poinformował prezydent Donald Trump. Jak podkreślił we wpisie, Rose jest szanowanym biznesmenem i komentatorem, który przez prawie dekadę prowadził udany program radiowy oraz pełnił funkcję wydawcy i dyrektora generalnego The Jerusalem Post. Ponad 180 gangsterów aresztowano w największej od 40 lat akcji przeciwko mafii na Sycylii. Są wśród nich przywódcy najpotężniejszych mafijnych klanów. W śledztwie i operacji z udziałem śmigłowców wzięło udział 1200 karabinierów. Dzięki znalezionym zakodowanym telefonom komórkowym przemyconym do więzienia w Palermo, śledczym udało się rozszyfrować system komunikacji telefonicznej między odsiadującymi karę mafijnymi bossami, a członkami klanów przebywającymi na wolności.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
Pomoże Polska Europa 11 lutego. Dzisiaj obchodzimy 10. Międzynarodowy Dzień Kobiet w Nauce. Przypominam, w studiu ze mną profesor Ewa Łojkowska z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMEDU, a także dr Alicja Mikołajczyk, naukowczyni z Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Jeśli chodzi o równość płci, prognozy wskazują, że w Europie osiągniemy ją mniej więcej za około 70 lat, czyli około 2090 roku, a na świecie za około 190 lat. To słowa dr Katarzyny Chryćko-Górnickiej z UN Global Compact Network Poland. Co zrobić, żeby ta równość płci była wcześniej? Co musimy zmienić? Mówiły pani wcześniej o stereotypach, mówiły panie o tym, że kobietom jest trudniej, bo to macierzyństwo, które jest przypisane no właśnie do tej płci, no jest niezmienne, tego nie zmienimy. Więc co możemy zrobić, pani profesor?
Myślę, że tu są uwarunkowania jakby wewnętrzne i zewnętrzne, czyli te związane właśnie z płcią i z tym, co jest przypisane tej płci, czyli rodzenie dzieci, opieka nad dziećmi, ale też są uwarunkowania zewnętrzne, społeczne. Społeczeństwo też jakby więcej i inaczej wymaga od kobiet i mężczyzn. Nikt się nie dziwi, że mężczyzna po zrobieniu doktoratu wyjeżdża na 2-letni staż podoktorski, zostawiając żonę z 2 czy 3 dzieci. Natomiast jeżeli kobieta wyjeżdża na staż podoktorski, mi się coś takiego wydarzyło, to dziennikarka, która mówiła, że jest feministką, zapytała, a jak pani to mogła zrobić? Jak pani mogła zostawić dziecka? Mówię, no ale zostało z ojcem przecież.
No tak, no nie zostało w sierocińcu.
To... Ale to i takie są warunkowania społeczne, więc kobiety nie tylko muszą same mieć taką wiarę, że mogą pracować w nauce i mogą dużo osiągnąć, ale muszą też mieć partnerów, którzy ich rozumieją. Bo to jest bardzo ważne, żeby te związki, w związkach partnerskich można te obowiązki podzielić. Tak jak powiedziałam, my na uniwersytecie propagujemy urlopy rodzicielskie mężczyzn. Też robimy dużo w tym kierunku, żeby pokazać, że kobiety w nauce osiągają dużo. Stworzyliśmy taką stronę Kobiety w nauce, strona imienia Elżbiety Kupman-Heweliusz, na której pokazujemy kobiety, które w Uniwersytecie Gdańskim albo pełniły ważne stanowiska, albo osiągnęły dużo naukowo. Mamy, no niestety, tych kobiet mniej niż mężczyzn. Na kilkudziesięciu doktorów honorowych na uczelni mamy kilka kobiet.
Jeśli chodzi o profesorów, niestety...
Profesorów, oczywiście około 23% kobiet. Ale to się dzieje nie tylko na uczelni. Jeżeli spojrzymy na Nagrodę Naukową Miasta Gdańska, Nagrodę imienia Jana Heweliusza, to mamy 60 paru laureatów i 7 laureatek. Nawet plakat, który był przygotowany, mówi o laureatach nagrody. Bardzo walczyliśmy w czasie, kiedy kobiety też były laureatkami, żeby było napisane laureaci i laureatki nagrody, żeby podkreślić, że kobiety też mogą być laureatkami tej nagrody. Jednak jest ich no, znacząco mniej, ale myślę, że właśnie to pokazywanie kobiet naukowców, pokazywanie tych sukcesów, nie odwoływanie się tylko do Marii Skłodowskiej-Curie jako takiego wyjątku, który potwierdza regułę, ale pokazywanie właśnie, że na uczelniach naszych jest coraz więcej kobiet. Myśmy naprawdę w Gdańsku tutaj dużo zrobili na tych 3 naszych uczelniach. Jeszcze 10 lat temu na Politechnice nie było żadnej prorektorki. W GUMEDzie była jedna pani prorektor, na uniwersytecie jedna. Zwykle były to prorektorki do spraw dydaktyki i kształcenia. W tej chwili mamy na tych 3 uczelniach 9 prorektorek.
Więc to się
Także
zmienia.
To się zmienia. I to się zmienia, bym powiedziała, mocno. W uniwersytecie jest pełna równowaga. Są 3 prorektorki, 2 prorektorów i rektor. No, nie mamy ciągle w Gdańsku jeszcze rektorki, ale kto wie, może w kolejnej kadencji będziemy mieć.
I pytanie do pani doktor Alicji Mikołajczyk. Da się pogodzić karierę naukową, i to taką porządną karierę naukową, z macierzyństwem? Na pani przykładzie. Teraz proszę tutaj wyjaśnić sekret, jak to zrobić.
Zdecydowanie się da. Myślę, że tak jak wielokrotnie już wspominałam, jest to pewna determinacja. Na pewno trzeba mieć dużo siły, jakby właśnie wiary w to, co się robi. Nie jest to łatwe, nie będę ukrywała, ponieważ no, zdecydowanie kariera naukowa jeszcze, kiedy jakby ma się jakieś założone cele i chce się jakby pozostawić po sobie jakąś cegiełkę, jest bardzo dużym wyzwaniem. Trzeba znaleźć właśnie tą równowagę, tak jak tutaj pani profesor wspomniała. Wydaje mi się, że ważne jest też to partnerstwo, zrozumienie tej sytuacji, ponieważ kariera naukowa, niezależnie czy to jest u kobiety czy u mężczyzny, jest bardzo specyficzna. Tak? To nie jest taki typowy zawód, że po 8 godzinach zamykamy komputer i jakby zapominamy o tym. To jest taka praca 24 godziny na dobę i wymaga zdecydowanie właśnie dużo, wielu poświęceń. Trzeba mieć jakby świadomość tych poświęceń i po prostu się z nimi pogodzić, że jakby nie walczyć, że będzie inaczej, bo nie będzie. I myślę, że właśnie ta determinacja i wiara w to, co się robi, jest też takim ważnym elementem. No nie ukrywam, że też ważne jest to, jak podchodzimy do tych badań, które tak tworzymy, do tego, co chcemy po sobie pozostawić. Dla mnie dużą motywacją jest to, że może to zabrzmi troszkę prymitywnie, ale ja naprawdę wierzę w to, że my możemy zmieniać świat. Także to jest dla mnie bardzo ważne, że jakby w przyszłości te badania zostaną przez kogoś wykorzystane w jakimś dobrym celu. I to jest taka motywacja, która zdecydowanie pozwala iść do przodu i nie poddawać się.
To popatrzmy na ten trochę niższy poziom nauki, edukacji. Według badań jednej z doktorantek na Uniwersytecie w Stanach Zjednoczonych w Illinois, Badania, które przeprowadziła, wykazały, że dziewczynki przypisują mężczyznom naturalną i wrodzoną inteligencję. Od dziewczynek w wieku 9-10 lat otoczenie społeczne zaczyna wymagać, by były kobiece. I to moment, w którym dziewczynki zaczynają wątpić w swoje zdolności i umiejętności w naukach ścisłych. Co zrobić, by nie doszło do tego momentu zwątpienia? Czy musimy zaczynać już tak wcześniej pokazywać dziewczynkom, że ta droga jest otwarta w każdą stronę?
No, tak jak powiedziałam wcześniej, to jest wszystko edukacja i kształcenie. Jeżeli mamy dobre wzorce, jeżeli pokazujemy, że obie płcie, przedstawiciele obu płci są zdolni do takich samych badań, do takich samych osiągnięć, na różnym polu, na tym najniższym i tym średnim, kiedy no, uświadamia się dzieciom, że fizyka czy matematyka jest równie trudna czy łatwa dla dziewczynek jak dla chłopców, to te dziewczynki nie mają problemów, ale ciągle jeszcze są takie zaszłości, takie obciążenia społeczne i nawet nie rzadko nauczyciele to podkreślają. Na poziomie szkoły podstawowej, szkoły średniej, już nie mówiąc o takich szkołach jak na przykład Politechnika, na której jeszcze kilka lat temu właściwie uważało się dziewczyny za coś prawie że nienormalnego. Dziewczyny,
no potem było trochę tych akcji dziewczyny na Politechniki,
tak,
to trochę się rozruszało.
Lat, może być ponad 10 lat jest taka akcja i rzeczywiście dużo bardzo się robi w tej chwili na uczelniach technicznych, żeby coraz więcej dziewczyn studiowało. To jest też związane z tym, że jednak jest odpływ dużej liczby panów po ukończeniu stopnia inżyniera, odchodzą do pracy, a kobiety najczęściej chcą jednak uzyskać ten stopień magistra i dalej się kształcić. Także no, to jest też związane z tą pozycją społeczną i zarabianiem pieniędzy. Wiadomo, że ta praca uczonego nie jest taką pracą bardzo dochodową, więc często mężczyźni odchodzą po prostu z nauki i tu jest szansa ku temu, że kobiet będzie w tej nauce coraz więcej, bo odchodzą po prostu do przemysłu, tam gdzie no,
zarobki są
łatwiej
wyższe.
Można zarobić
więcej. No to ja niestety znalazłem badania, które mówią, że to wcale nie musi tak być, jeśli chodzi o te zarobki. Jak tutaj właśnie mówią, wyniki tych sondaży wraz z feminizacją zawodów spadają w nich płace.
No tak.
I być może mają właśnie wpływ na to stereotypy związane z tym, do czego nadają się kobiety. Tutaj jako przykład jest rynek książek. Badania wskazują, że średnia cena książek pisanych przez kobiety jest o 45% mniejsza od średniej ceny książek pisanych przez mężczyzn. Mimo to, że nie wynika to z ich treści. To trzeba zaznaczyć.
No myślę, że też jest parę chlubnych wyjątków, takich pisarek, których książki jednak osiągają wysokie ceny. No ale to jest to, co mówiliśmy. To dotyczy recenzji, publikacji. No to jest takie społeczne uwarunkowanie.
Pani doktor, mimo niesprzyjających społecznych uwarunkowań udaje się robić karierę naukową. To jak do tego doszło? Rozumiem, że nauczyciele zachęcali, czy odnalazła pani swoją drogę naukową już dużo, dużo wcześniej, jeszcze nie wiem, w czasach liceum?
Jeżeli chodzi o moją historię, ona jest troszkę bardziej złożona. Ja niestety miałam okazję, czy może złe słowo, przeżyłam poważny wypadek. Zostałam potrącona przez pijanego kierowcę i w wyniku tego zdarzenia miałam wiele następstw. Dużo jakby przebywałam w szpitalu, przechodziłam różnego rodzaju terapię, leczenie i jakby to gdzieś urodziło we mnie właśnie taką wizję, że chciałabym po sobie coś pozostawić. Po drugie, ten kontakt z medycyną ukierunkował też mnie w takim jakby sposób, że jest to ciekawy kierunek, że chciałabym pomagać ludziom. I stąd właśnie, nie będę oczywiście rozwijać całej tej historii, bo musiałabym tutaj poświęcić kilka godzin, natomiast w dużej mierze właśnie to był taki przełom, w którym zaczęłam jakby obcować z medycyną, z właśnie zdrowiem człowieka od różnych stron. I jakby to był gdzieś ten pierwszy bodziec, gdzie właśnie postanowiłam, że nauka jest takim kierunkiem, który pozwoliłby mi coś zmienić i mieć jakiś realny wpływ i przełożenie na to, co się dzieje, tak?
I to wsparcie dla pani jako kobiety było na uczelniach, czy nie było z tym problemu panów profesorów, panów recenzentów?
Ja muszę osobiście przyznać, że miałam dużo szczęścia. Podejrzewam, że też właśnie może siła charakteru i moja determinacja jest tu takim kluczowym elementem, który pozwolił mi jakby uchronić siebie przed wieloma takimi problemami, o których się mówi. Natomiast ja miałam dużo szczęścia. Muszę przyznać, że trafiłam do grupy badawczej profesora Puzyna i w wyniku rekrutacji zostałam przyjęta na studia doktoranckie i faktycznie tutaj wsparcie miałam duże. Tak? Byłam zawsze samodzielnym naukowcem, natomiast nie miałam miałam nigdy takich problemów czy przeszkód, o których się mówi właśnie, że jakby kobiety nie mogą zrobić nic więcej i nie mogą być samodzielne. Ja nie miałam takiego problemu i nie spotkałam się z takimi przypadkami. Natomiast myślę, że jest wciąż w Polsce dużo takich uczelni i dużo takich miejsc, gdzie jednak właśnie ta płeć męska dominuje i nie pozwala jakby właśnie tak przebić się, jak to się mówi, przez szklane sufity, tak? Niestety jest to wciąż jakby pewna norma i ja osobiście słyszałam o wielu takich przypadkach. Ja nie miałam takiego problemu, natomiast, no mówię, tutaj też w moim przypadku pewnie siła determinacji zrobiła swoje i jakby charakter, który mam, że nie pozwoliłam sobie też na jakby, że tak powiem, przygniecenie, prawda?
To ja teraz poproszę od pani naukowczyń rady i dla tych dziewczyn, dla tych kobiet, które no gdzieś może słysząc tą rozmowę widzą, że jest droga, która stoi przed nimi otworem. Co powinny zrobić? Jak to zrobić? Jakie cechy charakteru ukształtować w sobie, by dać radę? Pani profesor.
Odkryć sobie pasję do jakiegoś kierunku badań, determinację, też cierpliwość dużą. Wiedzieć o tym, że nauka to nie jest pasmo sukcesów, a raczej dużo porażek po drodze.
Ale także ta cierpliwość. Z nich jest, potem się rodzą te
jest
sukcesy.
Ważna. Myślę, że przede wszystkim pasja jest ważna. Pasja, no, chęć pracy, bo to jest zawsze nauka jest zawsze pracą, która wymaga dużej determinacji. Ale też daje dużo satysfakcji. Także myślę, że to jest taka zachęta, bo z jednej strony trzeba dużo pracować, ale można mieć też bardzo dużo satysfakcji i dużą samodzielność w tej pracy jednak, bo wybieramy sobie tematy badawcze w dużym stopniu.
Pani doktor.
Moja rekomendacja jest taka, że przede wszystkim trzeba wierzyć w to, że niemożliwe nie istnieje i że jakby każda porażka jest pewną informacją i jeżeli wyciągniemy z niej lekcje, to jesteśmy w stanie osiągnąć dużo więcej, bo uczymy się nie z sukcesów, a właśnie z tych porażek, czyli to jest umiejętność odnajdywania w tych słabych punktach jakby swojej siły i umiejętność poprawiania i właśnie tej determinacji, żeby dążyć do celu i tak jak zawsze powtarzam mojej córce, nie poddawać się. To jest kluczowe, tak?
A ja dodam od siebie, że to są rady nie tylko dla pań, które planują karierę naukową, ale także dla panów, którzy planują karierę naukową, a my jak gdyby dążymy do tego, żeby była równość, jeśli chodzi o procentowy udział panów i pań w nauce. Dzisiaj, 11 lutego, 10 Międzynarodowy Dzień Kobiet w Nauce. Ja bardzo dziękuję paniom, że znalazły czas dla naszych słuchaczy. Profesor Ewa Łojkowska z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, przewodnicząca jury programu Lorelei UNESCO dla Kobiet Nauki. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
I dr Alicja Mikołajczyk, laureatka stypendium Lorelei UNESCO i naukowczyni z Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.
Dziękuję.
Bardzo dziękuję. W tej chwili 5 minut niespełna pozostało, 6 minut pozostało do godziny 19. Michał Pocześniak, dziękuję, do usłyszenia, a audycję realizowała Małgorzata Ławnicka.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.